Drogo umiłowani w Panu braterstwo, powtórzę to, co brat poprzedni mówca mówił. Jest mi również bardzo przyjemnie, że mogę Was widzieć, bo jest to prawda. Jak patrzę na Was, widzę Was uśmiechniętych, pogodnych. To jest to wspaniałe, że tu i teraz i oby tak zawsze, abyśmy byli pogodni i umieli się radować i cieszyć się tym, co Pan dla nas czyni. Chciałem przekazać również pozdrowienia od pozostałych braterstwa ze zboru w Kozach Dolnych i Kozach Górnych, co z przyjemnością przywożę. Rozważania, którym chciałbym, abyśmy wspólnie się nad nimi dzisiaj zastanowili, będą w pewnej mierze związane z tym, co brat Janek już mówił. Będą obracały się wokół tego samego tematu, ale może trochę z innej strony. Nie posłużę się wersetem z listu do Tymoteusza, ale chciałbym, abyśmy popatrzyli na to zagadnienie trochę inaczej. Rozważania nasze nazwiemy powiedzie się mojemu słudze. Jeżeli mówimy o powodzeniu, o jakimś szczęśliwym zakończeniu czegoś, osiągnięciu czegoś, to nieuchronnie na nasz umysł cisną się słowa, że wielu ludzi wchodzi przecież w życie z zamiarem osiągnięcia sukcesu, zrobienia czegoś pożytecznego, a udana realizacja tych ambicji przynosi powodzenie ich zamiarom. Stary Testament w sposób bardzo wyraźny, jasny podaje wskazówki, przykłady tych postaci, którym się powiodło. A zarazem podaje, jak to zrobić, aby się w życiu powiodło. Na przykład Józef. Doświadczał Bożego błogosławieństwa ze względu na swą uczciwość i wierność względem Pana Boga. Werset pierwszej Księgi Mojżeszowej, 39 rozdziału 2, 3 wersetu podaje. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze. Pan jego widział, że Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Inny przykład. Daniel. Postanowił być świadkiem Pana Boga Izraela nawet w obcej ziemi. Moglibyśmy tak powiedzieć, na przekór temu, co z góry wiedział, że zagrozi mu. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Donosi Księga Daniela, pierwszy rozdział, 9 werset i drugi rozdział, 48 werset. Pan Bóg wysłał też Danielowi przez Gabriela taką oto wiadomość. Danielu, oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie, bo jesteś bardzo miły. 9 rozdział, 22, 23 werset. Możemy pomnożyć te przykłady o przykład Hioba, o przykład Noego. Ale ja chciałbym, abyśmy popatrzyli gdzie indziej. Abyśmy popatrzyli do wspaniałego proroctwa, bardzo często nazywanego Ewangelią Starego Testamentu. Proroctwa Izajasza. Nic właściwie teraz nie powiedziałem, bo proroctwo Izajasza jest tak obszerną, wspaniałą księgą, że w niej znajdziemy wszystko. Zacieśnijmy więc miejsce naszych zainteresowań. Sięgnijmy do 52 rozdziału Księgi Izajasza, do wersetów 13 do 15. I stąd był wzięty tytuł tych rozważań. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano. I zrozumieją to, czego nie słyszeli. Widzimy zatem w tym momencie kogoś, kto jest bohaterem następującego zaraz potem proroctwa. Powstaje proste pytanie. Kim jest ta osoba? O kim Pan Bóg mówi mój sługa? Kto został wyznaczony do pełnienia służby pańskiej i Pan uznał go za godnego tego zadania? Prorok powiada, że temu komuś szczęśliwie się powiedzie. No bardzo często w ludzkim sposobie rozumienia szczęśliwie się powiedzie to na przykład wygrać w totolotkę. Ktoś powie, tak szybko mu się powiodło i. Tylko czy to aby o to chodzi? Wypełni zatem zadanie i w sposób doskonały spełni zamysł Pana Boga. Podobne słowa znajdziemy w innym miejscu, w tym samym księdze, w tym samym proroctwie, w 42 rozdziale, a pierwszym wersecie. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Sługę tego opisuje Pan w taki właśnie sposób. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Tak wysoko, że nada narodom prawo. Czy oznacza, powstaje takie pytanie, czy będzie wywyższony więcej niż praojcowie Izraela? My to nazywamy święci Starego Testamentu. Jak tacy jak Abraham, Izaak, Mojżesz. Kim on jest? Proste wydaje się pytanie. Ale spróbujmy na nie odpowiedzieć wersetami i sytuacjami autorytetów, które odpowiadają na to pytanie. Nowy Testament naucza podobnie jak Stary. Bo w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 18 wersecie słowa te wprost odniesione są do Pana Jezusa. A więc On jest tą postacią. Ale w którym momencie? Oto sługa mój, którego wybrałem. Umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Kolejna wskazówka w identyfikacji tego, którego Pan Bóg nazywa swoim sługą, są słowa samego Jezusa. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Ewangelia Jana, 17 rozdział i 4 werset. Co zatem w tych fragmentach widzimy? Pierwsze. Zadanie Jego zostało wykonane. Drugie. Spełniło się pragnienie Pana. Trzecie. Spełniły się Jego własne pragnienia. Czwarte. Powiodło się słudze Pana. I po piąte. Serce Boże znalazło w Nim upodobanie. A więc nie jest tak prosto odpowiedzieć, co to znaczy szczęśliwie się komuś powiodło. Czy każdy, który uważa, że w życiu coś osiągnął, może aż tyle wątków tego osiągnięcia czy tego sukcesu przytoczyć? Spróbujmy odpowiedzieć pokrótce na te 5 fragmentów. Jego zadanie zostało wykonane. Odpowiedzmy jednym wersetem. Ewangelia Jana 3,16. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Dał na ofiarę. Spragnienie Pana, to cytowane tutaj, przez brata poprzednio. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale spełniły się zamiary samego Pana. Jakie jego zamiary? Oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją. Zakon Twój jest wewnątrz mnie. Ale zauważmy, że prorok bezpośrednio po tych wyliczeniu zasług sługi, warto tutaj również nadmienić, że bardzo często prorok Izajasz to samo określenie stosuje do różnych adresatów. Czasami jest to cały naród, a czasami jest to jednostka. I dlatego w tym momencie mamy tą różnorodność spojrzeń. Jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Wrócimy do tego jeszcze za jakiś czas. Jest tu mowa o przeogromnych cierpieniach. Aby stać się, aby być sługą Pana. To wcale nie takie proste do odpowiedzenia. Gdybyśmy zapytali współczesnych teologów, współczesnych ludzi, kim był Jezus, znaleźlibyśmy bardzo różne opinie, bardzo różne stwierdzenia, od całkowicie absurdalnych, aż po te, które są w ogóle niemożliwe do przyjęcia. Pamiętamy, że Pan Jezus też zapytał swoich uczniów, za kogo wy mnie uważacie? Kto wtedy odpowiedział? Odpowiedział ten, który zawsze chciał i był szybki. Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga. Pan Jezus od razu mu na to odpowiedział, że ciało i krew to tobie tego nie objawiło. Ty tą wypowiedzią sięgnąłeś jakby głębiej, ale nie z ciebie to jest, tylko to do tobie zostało dane z góry. Że zrozumiałeś, że tu jest coś więcej. To znamienne wyznanie odbyło się w Cezarei Filipowej, gdzie ze wzgórz Golan wypływa Jordan, rozpoczynając ponad 100-kilometrową wędrówkę, aby w końcu wpaść do Morza Martwego. Do miejsca swego jakby przeznaczenia. Ale zaraz potem Pan Jezus zabrał swoich uczni do jakby odmiennie skrajnego miejsca. Poszedł z nimi do najwyższego bodaj miejsca na górę Hermon. Górę przemienienia. Zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba i poszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego śmierci, o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Fragment opuścimy, a gdy Piotr to mówił, powstał obłok i ocienił je, a zlękli się, gdy wchodzili w obłok. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 28 do 31, 34 werset. Drodzy braterstwo, bardzo często sięgamy do Biblii z nastawienia naszego europejskiego. No jesteśmy Europejczykami, jesteśmy Polakami. Żyjemy w XX, już teraz pierwszym wieku i chcemy popatrzeć na tamtejsze wydarzenia, co Pan Jezus mówił. Pan Jezus bardzo często mówił tak, żeby współcześni mu ludzie go zrozumieli, chociaż nie zawsze. I to wydarzenie, które odbyło się na Górze Przemienienia, jest świadectwem samego Pana Boga. Ale czy zawsze patrzymy na nie przez głębie słów? Krótkie, jasne stwierdzenie Pana Boga. a z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, Tego słuchajcie. A gdy skoro głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. Już nie było Mojżesza, już nie było Eliasza. Jezus zadał ważne pytanie: za kogo mają mnie ludzie wcześniej? Potem zadał pytanie: a za kogo wy mnie uważacie? A na górze przemienienia Pan Bóg udziela odpowiedzi na te pytania. Wszechmogący Boże, za kogo Ty masz Jezusa? I ta uroczysta pada odpowiedź z obłoku chwały. Ten jest Syn mój wybrany, Tego słuchajcie. To jest głęboka prawda. Każde słowo tu ma swoją wagę. Ta treść jest, użyję takiego sformułowania, bardzo głęboko, wyrafinowanie rabiniczna odpowiedź. Jakby sam Pan Bóg chciał pokazać według sposobu myślenia żydowskiego, za kogo On uważa Jezusa. Pan Jezus, czyniąc pewne cuda, w jawny sposób odnosił się do tego, co mówiła tradycja żydowska. Żeby nauczeni w piśmie, faryzeusze nie mieli wymówki. Czynił takie na przykład cuda, które w jasny sposób mogły być uznane tylko i wyłącznie jako cuda mesjańskie. To znaczy, że mędrcy Izraela obwieścili wcześniej, zapisano to w księgach, że jak ktoś dokona takiego cudu, to musi być uznany za Mesjasza. Takim cudem jest na przykład według tradycji żydowskiej uzdrowienie ślepego od urodzenia. Ale nauczeni potrafili zrobić wszystko inaczej. Podobnym cudem było uzdrowienie 10 trędowatych, wskrzeszenie Łazarza. To były wspaniałe przykłady cudów mesjańskich, ale oni tego nie chcieli zrozumieć. Zauważmy, że w tym miejscu Pan Jezus jawi się apostołom, tym wybranym apostołom, jako stojący pomiędzy Mojżeszem i Eliaszem. Jakby on łączył ze sobą, swoją osobą, dwie ważne rzeczy: prawo i proroków. Jakby on był uzupełnieniem, wypełnieniem, a więc sługą Pana. Zwróćmy uwagę, co niebo mówi o tożsamości Jezusa. Wysłuchajmy tego tak jakby uchem Żyda, żebyśmy zrozumieli to według ich sposobu myślenia. Pamiętamy przecież, że uczniowie Pana Jezusa myśleli według sposobu żydowskiego, pytając na przykład w przypadku uzdrowienia ślepego od urodzenia, czy on zgrzeszył, czy rodzice jego, że on się ślepym urodził. To trzeba było myśleć po żydowsku. Wiedzieć, że coś takiego w tradycji żydowskiej przez mężów żydowskich zostało zapisane. Ten jest Syn mój. Odniesienie do psalmu, psalmu drugiego, wersetu 7-8. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Piękne, wspaniałe stwierdzenie. W chwili rozpoczęcia przez Jezusa jego służby podczas chrztu Jana Chrzciciela, Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 17 werset, Pan Jezus znajdował się w najniższym punkcie z fizycznego spojrzenia ziemi izraelskiej. Na pustyni judzkiej, w okolicach Morza Martwego. Teraz, w czasie tych słów wypowiadanych, stoi prawdopodobnie na najwyższym miejscu Izraela. Górze Hermon i zbliża się do końca swojej działalności. I znów Pan Bóg, kochający Ojciec Jezusa, wypowiada słowa potwierdzające tożsamość swego Syna. Nawiązując do psalmu drugiego, Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Rzecz ciekawa, że okoliczności, słowa, znaczenie tych słów można przetłumaczyć również tak. Dziś Cię wydobywam na wierzch, ukazuję Cię. Zwroty te bardzo często łączą się z pracą położnej, która odbierając poród, przez moment trzyma dziecko w rękach i pokazuje je. Popatrzcie, narodziło się dziecko. To tak, jakby to Ojciec Niebieski chciał powiedzieć, popatrzcie, jakiego wspaniałego mam syna. Jakie wielkie jest moje, jego dzieło, a on jest moim umiłowanym synem. Czyż nie jest on wspaniały? A więc pierwszy fragment demonstracji. Drugie, głos ten objawia, ten, którego wybrałem. Nawiązanie do proroku. Proroctwo Izajasza, 42 rozdział, 1 werset. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Po trzecie, głos poleca. Jego słuchajcie. Trzecie, ważne stwierdzenie. I rzecz ciekawa, nawiązujące do tego, co kiedyś dawno powiedział Mojżesz. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 15 werset. Proroka takiego jak ja jestem, zbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Ktoś by powiedział, może przypadkowe połączenie. Nie. Bardzo ciekawe połączenie tych trzech fragmentów i nieprzypadkowa kolejność. W swych ostatnich słowach Pan Bóg sięga po sztandarowy niejako tekst mesjański story, podstawowej części świętych pism, najbardziej autorytatywnej części spośród wszystkich pism hebrajskich. I porządek nie jest przypadkowy. Sięga od psalmów, przez proroków, do Tory, do prawa, do pięcioksiągu mojżeszowego. To tak jakbyśmy powiedzieli, że obrońca w sądzie stopniuje swoje argumenty. Czy od razu podaje najmądrzejszy, najsilniejszy argument? Nie. Zaczyna od tych słabych argumentów, lżejszych, żeby wzbudzić ciekawość ławników, żeby zainteresować ich, a dopiero na koniec podaje argument już nie do odparcia, co do którego nie ma żadnej wątpliwości. Ale powstaje pytanie, drodzy braterstwo. Pan Bóg tak zaświadczył o swoim Synie. Za jaką cenę? Sięgnijmy na chwilę do fragmentu, który bardzo często czytamy, ale może nie zawsze patrzymy na niego w ten sposób. Do listu do Hebrajczyków, do 5 rozdziału i 7 wersetu. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. Bardzo często, drodzy braterstwo, układamy ten werset w okolicznościach Getsemane. Ale czy tylko o to Getsemane chodzi? Czy chodzi tylko o moment przedostatniego boju, Getsemane i krzyż? A gdyby Pan Jezus zgrzeszył wcześniej? Gdyby cokolwiek popełnił, co zasługiwałoby na karę, gdyby w czymkolwiek przestąpił boskie prawo, co by się stało? Apostoł mówi, za dni swego życia zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł wybawić go od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Istniało realne ryzyko, że Pan, potknąwszy się, upadnie. I na to, myślę, można popatrzeć z perspektywy od dziecka aż do tego, kiedy rozpoczyna misję, aż do Getsemane i aż na krzyż. Przecież w taki sposób Pan Jezus traktował swoje życie. Nie zgrzeszył nigdy. On okazał się zawsze wierny. Jest zdumiewającym faktem, że Jezus Chrystus, stojąc na miejscu naszego praojca Adama, żyjąc w naszym przeżartym grzechem świecie, znosząc diabelskie pokuszenia, odpierając ataki swych licznych nieprzyjaciół, ustatecznie osacany przez wszechobecne zło, w okresie całego swego życia nie popełnił żadnego grzechu. Święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Sługa mój. Mój, mówi sam Ojciec Niebieski. Nie zgrzeszył niczym w okresie swego dzieciństwa, nie upadł swej młodości, nie dopuścił się najmniejszej nieprawości, nawet również w okresie owych 3,5 roku, gdy jako nauczyciel i zbawca stanął do walnej rozprawy z szatanem i jego sługami. Nie zgrzeszył także wtedy, gdy rozpostarty na krzyżu w męce umierał za niewdzięczny rodzaj ludzki. A przecież w całym tym okresie szatan zmobilizował do walki z nim cały swój spryt, przebiegłość, a także całą swą brutalną siłę. To przecież wtedy, wykorzystując posłuszne sobie narzędzia ludzkie, szedł za Jezusem trop w trop, by go przyłapać, w jakimś słowie, na jakimś uczynku, usiedlić w jakimś podchwytliwym pytaniu, sprowokować do czegoś, licząc, że jak będzie nużył, będzie próbował, męczył, nękał, że w którymś momencie Syn Człowieczy nie wytrzyma tego naporu, że zmęczony nie będzie dość ostrożny i w końcu dopuści się czynu niezgodnego z wolą Najwyższego. Pan Jezus jednak tego nie uczynił. On zwycięsko przetrwał każdy bój. Powstaje pytanie, jak to było możliwe? Co było siłą Pana naszego Jezusa Chrystusa? Odpowiedzią są słowa zacytowanego na wstępie tekstu. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Syn Człowieczy dobrze wiedział, że jedynie wtedy, gdy Najwyższy obdarzy go mądrością, umiejętnością, radą i mocą, gdy On, Jezus, będzie trwał w nieprzebranej łączności z Ojcem, oprze się pokusom. Zwycięży słabość. Wiedział, czym jest i jaką moc posiada modlitwa. I jak wielki wpływ na duchową postawę i codzienne życie może mieć człowiek. W Ewangeliach mamy takie miejsca, kiedy Pan Jezus, strudzony po całym dniu, odchodził na ustronne miejsce, aby się modlić. Ale mamy również takie stwierdzenie bardzo dobitne, że potrafił Pan Jezus spędzić na modlitwie całą noc. Zestawmy to teraz z nami. I czy to się da zestawić? On, święty, niewinny, potrzebował kontaktu na bieżąco, nieraz całą noc. A my? Odpowiedzmy sobie sami. Ile czasu potrzebujemy? Ile możemy wygospodarować na modlitwę? Ile chcemy wygospodarować na modlitwę? I co z tego mamy? Ale to nie jest odpowiedź ja o bracie, o siostrze, tylko ja o sobie. Bo wtedy będzie to właściwe pytanie i właściwa odpowiedź. Pan nasz przechodził wiele prób i doświadczeń. A przecież ostatnie chwile przynosiły mu największą mękę. Były dla niego największą próbą. To w tych ostatnich chwilach jego życia szatan zebrał wszystkie swe siły. Wysłał do walki wszystkich ludzi, jakich kiedykolwiek udało mu się użyć w swej sprawie. Zacytujmy parę fragmentów. To właśnie wtedy uczniowie zostawili go samego, choć prosił ich o wsparcie modlitwą. To właśnie wtedy jeden z 12 obłudnym pocałunkiem przypieczętował swą zdradę. To wtedy jeden z najbliższych mu uczniów, trzykrotnie lękając się śmierci, publicznie się go zaparł. Ten wspaniały uczeń, który wcześniej powiedział, ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. To wtedy zaprowadzono go przed sąd obłudników, usiłując skazać go na podstawie fałszywych oskarżeń. To wtedy zaprowadzono go przed oblicze bluźniercy i grzesznika Heroda, który dramat jego śmierci chciał wykorzystać dla własnej rozrywki i zabawy. To wtedy Motłoch, podjudzony przez starszyznę żydowską, nie pamiętając już o jego życzliwości i wielokrotnie okazywanej im pomocy, w słowach pełnych nienawiści domagał się ukrzyżuj go. Do cierpień duchowych i psychicznej udręki wkrótce dodano fizyczne katusze. Prorok tam powiedział, jak strasznie była zmieniona twarz jego, jak niepodobna do twarzy ludzkiej. Jego ramiona i plecy w torturze straszliwego biczowania zamieniły się w krwawą miazgę. Potem włożono mu na nie ciężką i szorstką belkę krzyża i poprowadzono wśród drwiących słów i bezlitosnych szyder znamieniszcze kaźni. Na Golgocie przybito do krzyża jego ręce i nogi i zawieszono go w upalnym słońcu między niebem i ziemią. A oprawcom jakby i tego było mało, chodzili koło krzyża szydząc i nagrywając się z niego. Innych ratował, a teraz sam nie potrafi. Stąp z krzyża, a my ci uwierzymy. Chodzili, kiwali głowami, bluźnili. A jakby tego było mało, Jezusa czekało jeszcze jedno doświadczenie, które wypowiedział słowami Eli, Eli, lama sabachtani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pan Bóg nie poskończył swemu synowi stanu człowieka, za którego oddaje życie. Stanu odosobnienia, odłączenia od Ojca, opuszczenia. Boże mój, Boże. Zauważmy, w tym miejscu Pan Jezus nie mówi Ojcze mój, ale mówi Boże mój. Tak jak człowiek odosobniony jedynie może zwrócić się w tym stanie do Ojca. Pan Jezus zakosztował tej wielkiej męki. Ten głos, wykonało się, pieczętujący zbawienie, to głos przejmującej istoty, oddającej życie. Tak jak w tym wersecie, że On stał się jedyną osobą pojednania. Bo samego siebie, całego, nie w kawałkach, nie według części, według różnych sposobów myślenia, ale samego siebie dał na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Uczynił to po to, abyśmy my również byli uratowani. Okup, zastosowanie, antilutron, równoważna cena, zastosowanie w różnym momencie. Sługa mój, którego umiłowany. Tego słuchajcie. Wchodzimy w czas, w wykonanie. Czas Królestwa, Królestwa Bożego. Ktoś powie Królestwo Chrystusowe najpierw. Ale to też jest nazwane Królestwem Bożym. Bo Bóg jest ponad wszystkim. Bo On zlecił ten zamiar. W Jego umyśle, wspaniałym umyśle przedwiecznego Boga zrodził się plan zbawienia. Wykonawcą jest sługa mój, którego umiłowałem. Jezus Chrystus, Syn Boży. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a 25 do 28 apostoł Paweł pisze, bo On musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć, bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego. A gdy mówi, że Mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, któremu poddał wszystkie rzeczy. A gdy Mu wszystkie rzeczy poddane będą, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, któremu poddał wszystkie rzeczy, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Wspaniały czas końca, wspaniały czas szczęśliwego zakończenia dzieła pojednania, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. W liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale, 18 wersecie mamy wspomniane słowa. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczony, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Pan Jezus po wspaniałym, manifestacyjnym wzbudzeniu Go z martwych przez Ojca Niebieskiego powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale dopiero wtedy, gdy Bóg go wzbudził dnia trzeciego, gdy rozwiązała się moc grobu, gdy ciała nie było, ciało zniknęło, gdy wszyscy byli przestraszeni, uczniowie nawet nie potrafili sobie z tym poradzić, a cóż dopiero inni, i wkradło się kłamstwo, że uczniowie ukradli i trzeba było przepłacić, żeby opinia poszła odpowiednia, ale i uczniowie nie radzili sobie z tym. Dlatego Pan ukazywał się im pomalutku, pomalutku im tłumaczył. Bóg go nader wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na dźwięk tego imienia wszelkie kolano się skłoniło. To dzieło wykonawcze mocy krzyża, mocy okupu dokonanej można by w pewnym sensie podzielić na dwie fazy Królestwa Chrystusowego. Gdybyśmy chcieli spojrzeć do Księgi Jeremiasza, do 1 rozdziału i 10 wersetu, chociaż ktoś może powie, że to tylko ma literalne znaczenie, ale rzadko się zdarza, że któreś proroctwo ma tylko jedno wypełnienie. Gdybyśmy więc chcieli popatrzeć na wielorakie zastosowanie, tak też by było i w tym przypadku. Oto Cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i psuł, i wytracał, i obalał, abyś budował i szczepił. Wspaniałe, wielkie dzieło. Bardzo proste do zobrazowania w naszym języku, według tego, co widzimy wokół. Jak bardzo zmienia się architektura wokół nas. Jak łatwo jest zobaczyć, że był jakiś obiekt, a potem już go nie ma, bo ktoś inny chce na tym miejscu zbudować coś innego. To nie znaczy, że Pan Jezus potrzebuje do założenia tego królestwa ruin obecnych królestw. Nie. Bo ten kamień, który nie bywał, uderzył i skruszyło się wszystko. I rozmiótł to wiatr. A kamień, który nie bywał w ręku, urósł i napełnił całą ziemię. Pan Bóg nie potrzebuje gruzów tych królestw. On potrzebował tylko swojego Syna, jako tego, który nazwany jest Jego sługą, umiłowanym. I On polecił, Pan Bóg, tego, słuchajcie, to sam głos Boży powiedział Jego, słuchajcie. Dlatego też, drodzy braterstwo, ta wspaniała moc, ta wspaniała idea płynąca w wspaniałej księgi, przeczytajmy jeszcze raz. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu przeraziło się na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Prorok w innym miejscu powie, że nie było co oglądać. Nie był takim, jakiegośmy chcieli go widzieć. Tak bardzo odstawał od wyobrażeń żydowskich, nauczonych w piśmie. Tak bardzo nie mieściło się jego sposób myślenia w kategoriach żydowskich, że myśmy go za nic nie mieli. Myśleliśmy, że to on za grzechy, mówi prorok, własne został tak poniżony, storturowany, ale nie za własne. On umarł za grzechy nasze, według pism. Zmartwychwstał według pism, bo Pan Bóg tak zapowiedział. A zatem, pisze apostoł w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 1 wersecie, proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Które miłosierdzie? To wielkie, okazane w ofierze Jego Syna, w tym zamyśle wcześniejszym, w tej miłosierdziu Bożym, który nie poskąpił swojemu Synowi największej tortury, tego zagrożenia utraty życia. Apostoł przez to miłosierdzie Boże zwraca się do nas, kochani, abyście dali ciało swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. W 12 tym samym rozdziale, a w 16 jakby podpowiada sposób wykonania. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. 21. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zło dobrym zwyciężaj. Drodzy braterstwo, nie zapominajmy o tym, że aby nastąpiło zwycięstwo, była wielka męka. Aby nasz Pan stał się Panem, Królem Królów, najpierw wycierpiał. Jeżeli my chcemy z Nim być, jeżeli chcemy z Nim być, królować, żyć, bo przecież 20 rozdział, a 6 werset objawienia mówi, że oni, których dotyczy pierwsze zmartwychwstanie, ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. To nie zapominajmy o tym, że wszystkiemu zwycięstwu najpierw towarzyszy kielich. Pan Jezus wyraźnie to powiedział. Pijcie z tego wszyscy, nic nie zostawiając. Starajmy się, kochani, jak najwięcej pić z tego kielicha, pomagając sobie wzajemnie, pomagając nawzajem naszym drogim braciom, siostrom. Może ktoś za mnie się wtedy pomodli, pomyślmy. Może ktoś pomyśli, nie mogę czegoś zrobić, ale ten ktoś ma specjalny dar do tego. On to za mnie zrobi. Wszyscy razem, społeczność, nic nie zostawiając. Jeżeli zdrygniemy się, pamiętamy o tych rozważaniach w okolicznościach kielicha i rozważań pamiątki Wieczerzy Pańskiej, jeżeli odmówimy picia kielicha, to ten kielich powróci do nas. Jako to, bo musimy być wypróbowani. A może ktoś inny wypije za mnie moją część, ale wtedy i ktoś inny weźmie nagrodę, która mogłaby być moją. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, Pan Bóg wszystkich, których powołał, nikogo nie odrzuci, chyba że my sami odrzucimy się od Jego opatrzności. On skoro powołuje swoich naśladowców, to On powołuje, dając im możliwość zdobycia nagrody. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Wielu ludzi wchodzi w życie zamiarem osiągnięcia sukcesu. Wierzę, drodzy braterstwo, że skoro tu jesteśmy, to chcemy osiągnąć ten sukces. Życie wieczne, nagrodę, społeczność z Ojcem Niebieskim. co daj nam, Panie Boże. Amen.